Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Mówiliśmy o tym, że Jezus ma za sobą około 20 miesięcy służby, a przed nim ostatnie 6 miesięcy, licząc do ukrzyżowania. Ostatnie 6, zanim odda swoje życie na krzyżu. Inna ważna informacja jest taka, że Jezus zakończył definitywnie służbę w Galilei, już tam nauczać nie będzie, a teraz skierował się do Judei. To nie znaczy, że tylko na terenie Judei będzie usługiwał, ale on zmierza świadomo do Jerozolimy. Czemu? Bo Syn Człowieczy musi być wydany, musi wiele wycierpieć, musi na krzyżu umrzeć, a potem zmartwychwstać. Musi, to się musi dokonać. To właściwie można powiedzieć jest cel, który Panu Jezusowi przyświeca. I jest powiedziane, że On się zwrócił twarzą do Jerozolimy i to określenie jest takim idiomem, które oznacza taką zawziętość, zaciętość, nie taką złą, ale taką determinację. Ja muszę tam pójść. To jest takie określenie. Zwrócić się twarzą do, a więc nastawić się w sposób jednoznaczny na ten konkretny cel. No i trzecia rzecz, mówiliśmy o tym ostatnio, rodzina Jezusa, a dokładnie bracia, którzy nie wierzyli w Niego, namawiali Go, no idź teraz, właściwie można by powiedzieć, prawie Go, moglibyśmy powiedzieć, biorąc za szaty, no idź teraz do tej Jerozolimy, daj się poznać światu, objaw się, tak? I pamiętamy, że Pan Jezus odpowiada na to, wy idźcie na to święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. A czytamy, że co? Że poszedł. Niektórzy mówią, no właśnie, nie? Czyli co najmniej Pan Jezus zmienił zdanie, jak nie skłamał. No i oczywiście to wiecie, jest nasz ból, nasz problem, że my nie widzimy tego, co widzi człowiek czytający w języku oryginalnym. Akurat tutaj mamy język grecki, czy Ewangelie są też w języku aramejskim pisane. I właściwie, jak powiada jeden z komentatorów, to zdanie można by było czytać tak. W tej akurat chwili tam nie zmierzam. Czyli teraz tam nie pójdę. Ale mogę uczynić to później, czego nie wykluczam. No, to Pan Jezus powiedział, tak naprawdę. Nie? Czyli nie będziecie mi mówili, że mam iść teraz. To nie wy decydujecie o tym czasie, tak? A czy pójdę, czy nie pójdę, to jest moja sprawa, tak? Więc to nasze tłumaczenie potem, tylko wiecie, jak to właśnie jest. Że są ludzie, którzy tylko szukają takich miejsc i mówią, o, proszę, prawda? Szkoda, że człowiek nie ma takiej, nie wiem, no, mądrości, by pomyśleć sobie, że przecież gdyby takie błędy były w Ewangeliach, to one nie wywarłyby wpływu na ten świat i na ludzi, którzy na nim mieszkają. Ale ludzie w swojej pysze mówią, ha, jednak Jezus zmienił zdanie, Jezus skłamał i tak dalej, a to nie mówi niczego innego poza tym, że po prostu obnaża ludzką pychę, który wytyka nawet Panu Jezusowi błędy. I rzeczywiście Jezus wyruszył później na to święto, jakby po kryjomu, czytamy, czyli nieoficjalnie, tak, nieoficjalnie, po prostu nie robił rzeczy, które w miarę jak się zbliżał do Jerozolimy, to już szły echem, tak, wyprzedzały go, mówiąc, nadchodzi Jezus, już jest w Jerycho, już jest tu, już jest tam, prawda, zaraz przybędzie do miasta. Nie, po prostu zmierzał tam, nie robiąc w ogóle rozmów. I ostatnio mówiliśmy, jak to był, przemierzał tę drogę przez Samarię i tam oczywiście miało miejsce to niefajne zdarzenie, gdzie Samarytanie właściwie zachowali się jak Samarytanie. No z powodu tego konfliktu religijnego między Żydami a Samarytanami. Się dowiedzieli, że oni idą na święto, nie damy wam noclegu, absolutnie, sobie śpicie gdzie chcecie. My was nie przyjmiemy. No i tam miało miejsce to zdarzenie, gdy uczniowie, Jan, kochany Jan, z bratem na wzór Eliasza chcieli ściągnąć ogień z nieba. Zobaczcie, jak to znowu, jak czasami ludzie sięgają do Biblii po to, po prostu, żeby usprawiedliwić swoje, no, niecne działanie. I Pan Jezus wtedy ich zgromił. Jezus zgromił gorączkę, Jezus zgromił chorobę, Jezus zgromił demony. Zgromił ich i powiedział, wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście, czyli jakiego ducha ludźmi macie być. I komentarz jest jaki? Że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać ludzkie dusze, lecz żeby je ocalić. I powiedzieliśmy sobie, chwała Bogu, że trafiliśmy na Pana Jezusa, nie na Eliasza, prawda? W naszym życiu. No właśnie. Eliasz przychodził w takim duchu sądu i opamiętania, by zwrócić serca ojców ku synom, ale Pan Jezus przyszedł z Ewangelią o usprawiedliwieniu przez wiarę. Zupełnie można powiedzieć inna postawa, chociaż nie kłócąca się i nie wykluczająca. W końcu Jezus wraz z uczniami dotarł do Jerozolimy, 14 werset rozdziału 7, możemy sobie śledzić w naszych Bibliach. I najprawdopodobniej była to połowa świąt. Święta 7 dni, więc trzeci albo czwarty dzień święta jakiego? Namiotów. Radosna atmosfera. Wyobraźmy sobie, ludzie chodzą z palmami po ulicy, budują szałasy, poprawiają. Te szałasy to po prostu jakieś schronienie z widokiem na niebo, no żeby było widać gwiazdy. To miało im przypominać, że 40 lat szli po pustyni bez, można powiedzieć, dachu albo z takim dziurawym dachem nad głową do ziemi obiecanej i że Bóg ich wprowadził w tej drodze. O tym święcie, gdybyśmy chcieli sobie przeczytać, to Księga Kapłańska, 23 rozdział, wersety 33 do 43 i powtórzonego prawa, czyli 5 Mojżeszowa, 16 rozdział od 13 do 16. Prawda? Wiemy, że to święto rozpoczynało się 15 dnia miesiąca Tishri, 5 dni po Jom Kippur, dniu przebłagania, nowym roku żydowskim. Zazwyczaj wychodziło mniej więcej na przełomie września, października. I co? Mówiłem, że ono przypominało Żydom ich wędrówkę po pustyni. Również było świętem plonów, ponieważ przypadało na koniec lata, a więc prawdopodobnie amerykańscy purytanie, oni właśnie organizując święto dziękczynienia, wzorowali się na święcie namiotów. Tak, czerpali tę ideę ze święta namiotów. Dlaczego? Bo to było właśnie z plonami, tak? To by, jakbyśmy powiedzieli, gdybyśmy my robili święto żniw, tak? Dziękując, to by było najbliżej właśnie świętu namiotów żydowskiemu, gdybyśmy szukali jakiegoś wzorca biblijnego. I na to święto przynoszono do świątyni etrog, czyli owoc cytrusowy, symbolizujący owoce ziemi obiecanej. I machano czym? Lulawem, tak? Pamiętamy, lulaw. To jest wiązanka z gałązek palmy, mirtu i wierzby splecionych w jedno, prawda? I to takie charakterystyczne rzeczy związane, nie wdając się z tym świętem, nie wdając się w szczegóły, co one oznaczały. Ale jeszcze jedna rzecz chciałem wam powiedzieć, którą wyczytałem niedawno, że święto to proroczo związane było z losem gojów, nie gejów, gojów, tak? Czyli pogan. I to ciekawe, bo w Księdze Zachariasza jest właśnie mowa o tym w 14 rozdziale, w wersetach od 16 do 19, gdzie czytamy, że, i to będzie w czasach mesjańskich, gdy Chrystus powtórnie powróci, to wszystkie narody będą wezwane, by pielgrzymować właśnie na to święto, na święto namiotów. I jeżeli któryś z narodów nie będzie pielgrzymował na święto namiotów, to co się stanie? Wstrzymany będzie deszcz. Tak? Dla Egiptu Nil nie wzbierze. Dla innych narodów po prostu będzie susza. I tam między innymi w czasie tego święta ofiarowano, słuchajcie, 70 cielców. I to ciekawe, bo rabini mówią, że te 70 cielców, bo 70 dla nich oznaczało tylko jedną rzecz. 70 narodów pogańskich, czyli wszystkie ludy pogańskie, one wskazywały proroczo właśnie na narody pogańskie. A więc zobaczcie, nawet w tym święcie Bóg przewidział nas. Prawda? Bo w Jego planie byliśmy również my. I smutne jest to, że Izrael o tym w pewnym momencie zapomniał. Stał się, jak mówiliśmy, takim ekskluzywnym klubem, zamkniętym dla obcych narodów. Ale nawet w tym święcie było przypomniane, prawda? 70 narodów, czyli wszystkie narody świata. A tak tylko opisując trochę święto namiotów. Jak widzimy, ludzie rozmawiali ze sobą o Jezusie pod Jego nieobecność. No i jak to zwykle dyskusja, zdania są podzielone. Gdy bracia jego poszli na święto, wersety od 10 do 13, wtedy i on poszedł niejawnie, lecz jakby pokryjomu. Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest. A wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili, przeciwnie, przecież lud zwodzi. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. Jezus przychodzi niejawnie, jakby pokryjomu, bo właśnie ci Żydzi, czyli Judejczycy, czyli ci związani z Judeą, a właściwie można powiedzieć ze świątynią, na początku czytamy, że zamierzali go zabić, a tutaj też go szukają czemu? No bo chcą go zatrzymać, tak? Nie, by jeszcze z nim rozmawiać, tylko chcą go zatrzymać. Potem dalej zobaczymy, że posłali sługi, żeby go aresztować, gdy się dowiedzieli, że naucza w świątyni, zaraz będziemy o tym mówili. I dlatego Jezus przychodzi nieoficjalnie, niejawnie, nie robi rozgłosu, że zmierza do Jerozolimy na to święto, prawda? No właśnie. I mniej więcej w połowie świąt, tak jak mówiliśmy, więc trzeci, czwarty dzień, Jezus przychodzi do świątyni i zaczyna nauczać. Czyli ludzie pytają się, jest, nie ma, nie ma, nie przyszedł chyba, nikt nie widział, nikt nie słyszał. I nagle w jednym z przedsionków, ponieważ tam one służyły do tego, tak, nauczyciele, uznani nauczyciele uczyli zakonu w tym miejscu, Jezus się ujawnia i zaczyna po prostu nauczać. Centralnie, jawnie, nie gdzieś tam pokryjomo, ale właśnie w świątyni, prawda? I czytamy tak. Od wersetu 14. A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc, nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię do siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Czy to nie Mojżesz dał wam zakon, a nikt z was nie wypełnia zakonu? Dlaczego chcecie mnie zabić? Problem polegał na tym, że od początku próbowano dyskredytować osobę Jezusa. I właśnie tu się to pojawia w tym wersecie 15. Skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczy? To jest próba dyskredytacji osoby Jezusa, że nie kończył żadnej szkoły, a więc nie powinien się w żadnym razie wypowiadać w kwestiach wiary i w kwestiach teologii. To, że pamiętacie, poborcy świątynnego podatku dwudrachmowego przyszli do niego, domagając się, żeby płacił, to też świadczyło o tym, to było takie obraźliwe zachowanie, ponieważ nauczyciele byli zwolnieni z tego podatku. A więc to był komunikat, ty żaden nauczyciel nie jesteś, ty płać podatek jak wszyscy inni. A Jezus zapłacił nie dlatego, że mu kazano, tylko dlatego, że wierzył, że Słowo Boże każdego Żyda wzywa do płacenia takiego podatku. I on to zrobił jeszcze, zapewnił środki na ten podatek dla Piotra, prawda? Ale widzimy, że cały czas uderzano w to tak centralnie. Kogo wysłuchacie? Przecież on w ogóle nieuczony facet jest. Nie ma nic do powiedzenia, nic mądrego. To wszystko po prostu jest mało co warte. Jezus w swojej przemowie skupił się na tym, że ten, kto pragnie pełnić wolę Boga w niebie, pozna, że jego nauka jest od Niego. Że ten, kto naprawdę jest zainteresowany tym, by wypełnić wolę Ojca, pozna i przekona się, że ta nauka jest z nieba, od Boga, że to jest prawda, że to nie jest fałszywe, że to nie jest banialuki ani stek kłamstw, tylko że to jest od Boga. Mówi, czemu? Bo zwróćcie uwagę, że kiedy głoszę, to nigdy nie kieruję uwagi waszej na siebie, tylko na Ojca mojego, który jest w niebie, tak? I on mówi, że w wersecie 18, kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. I posłuchajcie, co Pan Jezus właściwie zrobił w tej chwili. Pokazał im, że jest szczery. i że naprawdę wie, co mówi. Bo werset 19 jest bardzo trudny. To tak jakby Pan Jezus stanął przed nami i powiedział nam, z czym my mamy problem. Po prostu z grubej rury. I Pan Jezus powiedział to tym, którzy Go słuchali. I tym, którzy mieli do Niego sympatię. I tym, którzy zwalczali Go. On powiedział, czy to nie Mojżesz dał wam zakon? Nikt z was nie wypełnia zakonu. Dlaczego chcecie mnie zabić? Jezus powiedział im prawdę o dwóch rzeczach. Pierwszą prawdę o ich faktycznym stanie. I mówi, wy nie wypełniacie zakonu. Chociaż się powołujecie na niego, chociaż w dyskusji ze mną się powołujecie na niego, mówi, nie wypełniacie tego zakonu. Mnie od czci i wiary odsądzacie, ale wy nie wypełniacie tego zakonu. Wy, którzy chcecie udowodnić mi, prawda, że nauczam niewłaściwie, że może namawiam kogoś do odstępstwa zakonu, ale to wy nie wypełniacie zakonu. I więcej, wiem, co jest w waszych sercach. I mówi, chcecie mnie zabić. Słuchajcie, no to była niepolityczna wypowiedź, zgodzicie się? Ale kiedy Jezus mówi, że jest szczery i nie ma w nim nieprawości, to Jezus przychodzi z prawdą. To Jezus przychodzi z prawdą. I zobaczcie, jak reaguje człowiek, który to usłyszy. Najczęściej, tak nawet pobożnych ludzi pierwsza reakcja jest taka. Demona masz. Kto chce cię zabić? A więc przenieśmy uwagę wszystkich na mówcę. To on ma problem, a my? My nie mamy z tym problemu. I zaczyna się bardzo ciekawa sprawa. Chciałbym, żebyśmy trochę lepiej zrozumieli te słowa, ponieważ nie mając kontekstu, do czego Pan Jezus tak naprawdę się tutaj odnosi, nie zrozumiemy tego w pełni. A trochę sobie to dzisiaj przybliżymy. Przeczytajmy wersety od 21 do 24. Odpowiadając, Jezus rzekł im, jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie. O czym on tu mówi? Jana 5 rozdział, uzdrowienie człowieka od 38 lat chorego. Jak niektórzy bibliści mówią, to uzdrowienie miało być obrazem tego, co Pan Jezus pragnie całym sercem zrobić ze swoim narodem wybranym. Uzdrowić go, tak? Uzdrowić cały swój naród. Takie jest jego pragnienie. I czytamy, wszak Mojżesz dał wam obrzeskę, mamy komentarz, nie iżby ona pochodziła od Mojżesza, lecz od przodków, i w sabat obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek w sabat przyjmuje obrzeskę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. No i teraz wyjaśnijmy. W zakonie nauczyciele odkrywali, że istnieją pewne pozornie sprzeczne stwierdzenia. Na przykład jest oczywiste stwierdzenie, że w sabat nie wolno co? Pracować. I to jest jasne, więc zaczęto rozpisywać się, co to nie można między innymi pracować. I również do tego zaliczono niesienie narzędzi do obrzezania i dokonanie obrzeski. Czyli, że w sabat nie można dokonać obrzezania, ponieważ jest to praca. Ale jest problem, ponieważ Pan Bóg nakazał, że chłopiec ma być obrzezany 8 dnia. A co, jeżeli wypadnie w sabat? No i co, szachmat? A wcale nie, powiedziałby nauczyciel żydowski. I już w czasach Jezusa o tym mówiono, bo są rzeczy, które zwalniają nas z pracy tej w sabat, gdy chodzi o rzecz naprawdę, naprawdę istotną. Taką było obrzezanie, a na pewno takim też było uratowanie człowieka. I Pan Jezus mówi, podobało wam się to, że uzdrowiłem tego człowieka chorego od 38 lat. Dotknęło was to, ale później cały czas czar prysnął, dlatego że się okazało, że zrobiłem to w sabat i gniewacie się na mnie za to, nie widząc całego piękna tego, co uczyniłem, że to było w sabat. A mówi, a czy wasi nauczyciele nie mówią, że gdy chodzi o całego człowieka, werset 23, to było to usprawiedliwione zachowanie? Mówią, tylko że ja dla was nie jestem autorytetem, mówi Pan Jezus. I uważacie, na jakiej to ja podstawie zdecydowałem, że tak można było uczynić? Tu jest ten problem pokazany, czyli kwestia autorytetu. Kim dla nich był Jezus? Że on nie miał prawa decydować o tym, co wolno, co nie wolno. Przecież to On jest Słowem. To On jest Panem Sabatu. I zobaczcie, co się dzieje. I dzisiejsze zdanie, do którego zmierzamy przez całe kazanie, jest: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Czyli Pan Jezus mówi: niech zewnętrzne rzeczy nie przeszkodzą wam zobaczyć tego, co naprawdę się wydarzyło, i niech pozory, zewnętrzne rzeczy nie przeszkodzą wam usłyszeć tego, co Bóg do was mówi. Bo to są rzeczy, które nam przeszkadzają. Zobaczcie, jaka ciekawa sprawa. Wystarczy, że nie lubisz mówcy i w twojej ocenie kazanie będzie słabe. Ale jeżeli dasz komuś zupełnie niezwiązanemu z tą osobą to kazanie do posłuchania, to dopiero ona będzie w stanie obiektywnie ocenić, czy było słabe, czy nie. Co więcej, to kazanie było głupie. Czemu? Bo jakim prawem on tak może mówić? Lub uważa, że może. To zjawisko dotyczyło Pana Jezusa i On się z tym zmagał. I On mówi: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. I tak naprawdę to bardzo ważne słowo. Czemu? Ponieważ w tym słowie Pan Jezus mówi: niech to, co zewnętrzne, nie przeszkodzi ci usłyszeć Boży głos. Niech to, co pozorne, nie będzie powodem do tego, że nie będziesz w stanie ocenić nawet swojego zachowania właściwie. I teraz zobaczcie, przejdźmy z tym tekstem już do 1 Koryntian 11 rozdziału. Już tego tutaj nie wyświetlę, ale to jest ten fragment o wieczerzy, pamiętacie, nie? Słuchajcie, człowiek narodzony na nowo ma nowe serce. Czy to duża różnica? Ogromna różnica. Czemu? Ponieważ kiedy czytamy w Biblii, że bardziej niż cokolwiek innego podstępne jest ludzkie serce, to nie możemy tego wersetu przytaczać do człowieka narodzonego na nowo. Czemu? Bo on ma nowe serce. To nie jest serce, które go gubi, które jest z natury grzeszne, to jest nowe serce, albo w to wierzymy, albo nie. Ale cud nowego narodzenia na tym polega, że my otrzymujemy nowe serce i nowego ducha. I zobaczcie, co to znaczy, że człowiek wierzący potrafi ocenić siebie, potrafi, że nie musi się kierować pozorami, nawet nie powinien i nie będzie, jeżeli tylko jest naprawdę Bożym człowiekiem. I zobaczcie, 1 Koryntian 11 rozdział, ten tekst, który lubimy czasami czytać przy pamiątce Wieczerzy Pańskiej, on jest bardzo, bardzo praktycznym tekstem, bo on mówi o tym, co powinno się dziać przed pamiątką, a nawet w jej trakcie. Człowiek powinien osądzać siebie, nie z pozoru, ale gruntownie swoje postępowanie, swoje motywacje. Ten czas pamiątki albo czas nabożeństwa powinien być takim czasem rozsądzania siebie, nie innych, siebie. I zobaczcie, jest powiedziane: ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskie. No i ludzie się zawsze pytają, a co to znaczy niegodnie? Czy niegodnie znaczy, że w swetrze, a nie w marynarce? Czy niegodnie znaczy... nie wiem, w jaki... co znaczy niegodnie? A zobaczcie, werset 28 mówi po prostu, co to jest godnie. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Godnie to pijąc z kielicha i jedząc chleb, doświadczać samego siebie, czyli oceniać samego siebie, badać swoje serce. To jest godnie. A niegodnie? Bez refleksji. Panie, dobrze, że nie jestem taki grzeszny jak ten celnik. Daję ze wszystkiego dziesięcinę. Pamiętacie, nie? Ta modlitwa faryzeusza i celnika. Godnie? Panie, pokaż mi moje serce. Albo Panie, pokaż mi, czy w tej sytuacji postąpiłem po Bożemu, czy nie. Słuchajcie, czemu? Czemu powinniśmy tak robić? Czemu my możemy tak robić i jesteśmy do tego, można powiedzieć, przygotowani? Pierwsze, Efezjan 2 rozdział mówi: jego bowiem dziełem stworzeni jesteśmy do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Ale jeszcze są piękne słowa z tej samej Ewangelii, ponieważ najlepiej, żeby to tłumaczył nam Jan, a nie Paweł. To jak otworzymy Jana 5 rozdział, to zobaczymy tam, dlaczego powinniśmy z tym sądem zwracać się do Jezusa w modlitwie. Bo Ewangelia Jana 5, 22-24, popatrzmy. Pan Jezus powiedział tak, Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał komu? Bracia, siostry, my sami, nawet pomimo dobrego serca, myślę, że nie jesteśmy w pełni dobrze się osądzić. Dlatego w modlitwie przychodzimy do kogo? Do Jezusa. Z właściwą postawą i mówimy, Panie, pokaż mi to. Powiedz mi, wskaż mi, Panie, pokaż mi, objaw mi. I zobaczcie, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Czyli mówiąc wprost, Pan Jezus mówi, że Ojciec przekazał ten sąd Synowi, aby to było też źródłem czci. Taki sam, jak ludzie mają do Ojca. A więc kiedy my przychodzimy do Syna i mówimy, Panie Jezu, zbadaj mnie, osądź, to my w ten sposób, co robimy? Oddajemy Mu cześć, że jest to Bóg. Taką samą jak Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. I zobaczcie, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. I to musimy w kontekście tych słów słyszeć. Czyli jeżeli ja się modlę, a Jezus pokazuje mi błąd w mojej postawie, złe motywacje, a ja się temu poddaję, to ja nie będę sądzony. Po prostu zostałem uratowany przez tego, do którego sąd należy. Ale jeżeli ja nie będę wołał do mojego Pana, nie będę osądzał siebie, nie będę przyjmował, powiedzielibyśmy, jego wyroku, jego stanowiska, jego spojrzenia na tą sprawę, no to co się ze mną dzieje? No słuchajcie, list do Koryntian, 11 rozdział, mówi tak. Kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, więc nie bacząc na Kościół, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych, słabych, a nie mało co? O, zasnęło. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie, aby żyć. Nie innych, ale siebie, aby żyć. W tej sprawie przychodźcie do mnie, mówi Jezus. Ja nie mam interesu w tym, żeby was potępić. Ja przyszedłem, abyście żyli, obfitowali. Powiem, objawię, wskażę, czy przez słowo, czy przez mojego ducha. On przekona nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, po to, abyś mógł żyć, a nie abyś usnął, osłabł. Ponieważ jeżeli zaczynamy sądzić z pozoru siebie, usprawiedliwiać, to wówczas zaczynamy słabnąć. Zaczynamy słabnąć. Wiecie, wczoraj przekazałem studentom z okazji Wigilii życzenia. Powiem wam jakie. Z Ewangelii Mateusza, z 24 rozdziału. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. I tam jest werset 12. 24-12. Gdzie Pan Jezus powiedział, ponieważ bezprawie się rozmnoży, to miłość wielu oziębnie. I posłuchajcie, jaki tu jest obraz? Tu jest obraz człowieka, który kocha Boga, który został wystawiony na działanie wiatru, byśmy powiedzieli, o tak, o, wziąć teraz mnie, zdjąć mi marynarkę, jeszcze mnie tam na podwórko wystawić, na ten wiaterek. I co by się stało? By mnie wychłodził. I tu dokładnie jest taki obraz. Wychłodzonej miłości. Wychłodzonej. Była gorąca, ale z powodu pomnożenia bezprawia została wychłodzona. Prawda? I teraz, słuchajcie, jaki to jest obraz? To jest mowa o tym, że... No to Mateusza, rozdział 7. Tam nie każdy do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. ten, który pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, czyli prawie, to jest pełnienie woli Ojca. Bezprawie, niepełnienie tej woli, ale coś więcej jeszcze. Bezprawie to również bycie, robienie rzeczy, pomimo tego, że nie zostało się posłanym. Robienie rzeczy w imieniu Jezusa, mimo tego, że On od nas tego nie oczekiwał i nas wcale nie prosił, czyli można by powiedzieć, to jest takie działanie samowolne, własnowolne, z własnego nawet gorliwości, ale nie będąc posłanym, jest to nieuzasadnione, jest to bezprawne. I to jest taki obraz, gdzie z jednej strony ludzie zaczynają, ludzie nie pełnią woli Ojca, ludzie wierzący, którzy robią tysiące rzeczy, ale nie zostali wcale posłani. Obraz, moglibyśmy powiedzieć, aktywnego Kościoła, ale czy Pan Jezus tego od nich oczekiwał? Czy On ich posłał? I teraz zobaczcie, jaki owoc. Pomimo, że gorliwi, oddani, działający, to jaki jest efekt tej gorliwości? Ochładzająca się miłość. Robią dobre rzeczy, a efekt odwrotny. Stają się chłodni dla Boga. Nie Bóg to robi? Nie diabeł to sprawia? Ale to, że człowiek czyni coś bezprawnie, pomimo, że jest dobre. I dlatego tak ważną rzeczą jest, aby osądzać siebie. Nie z pozoru, ale sprawiedliwie. Przyjąć to, co Bóg do nas mówi, gdy się modlimy o to, z otwartym sercem. I być gotowym to skorygować. Czemu? Bo to nawet nie diabeł nas wykończy. Sami siebie możemy wykończyć. Taki jest obraz, który płynie też z tej historii. Pan Jezus nazywa, sądźmy sprawiedliwie i dodajmy w nawiasie siebie, tak? Siebie. A w tym celu przyjdźmy w modlitwie do Niego. Amen.